czcigodna wspólnoto, umiłowani siostry i bracia. Ponieważ już jesteśmy w roku świętym, roku jubileuszu, to chcemy zachęcać się przez cały ten czas tym, co jest głównym przesłaniem roku świętego, a mianowicie zwrócenie naszej uwagi na nadzieję, a więc szczególny dar od Boga pochodzący, tę cnotę, o którą się codziennie modlimy, tak jak o wiarę, o miłość i o nadzieję. I staramy się zrozumieć, co każda z tych cnót, czyli doskonałości moralnych, dla nas oznacza. Nadzieja to jest spełnienie tego wszystkiego, co jest naszym najważniejszym pragnieniem. Gdzie są utkwione jakby nasze oczy, gdzie serce nasze podąża. Oczywiście trzeba mieć również świadomość, że człowiek w czasie swego życia powinien kształtować jakby swoją wyobraźnię i swoje pragnienia serca, żeby nie doszło do pomyłki, żebyśmy wiedzieli, co prawdziwie jest dla nas najważniejsze. Dlatego też i w takich niby prozaicznych sytuacjach, jak składanie życzeń drugiemu człowiekowi, a składanie życzeń to jest wyrazem naszej, tak się nam wydaje, największej życzliwości wobec drugiego człowieka, to też to powinno być poważnie uwzględnione, że jeśli szanujemy drugą osobę, to nie możemy życzyć czegoś zdawkowego, takiego powiedziałbym miałkiego, ale powinno nas być stać na to, żeby to, co prawdziwie jest cenne w moim sercu, jakby przesłać, przetransponować do serca drugiego człowieka. No i właśnie. Czasami nie przychodzi nam na myśl, że powinno się powiedzieć: miej mocną wiarę, kochaj, a dzisiaj jeszcze byśmy dodali: miej mocną nadzieję, że całe twoje życie po pielgrzymim trudzie tutaj na ziemi zakończy się w niebie, przy Jezusie, wśród świętych, gdzie nie będzie łez, ani narzekania, gdzie nie będzie bólu, ani lęku, gdzie wszystko będzie piękne, łagodne, ciche, mocne i tak dalej. Bo będziemy w przestrzeni na zawsze z Panem Jezusem, który jest pokojem. Dzisiaj świętujemy tytuł Maryi jako Bożej Rodzicielki. Myślę, że to jest takie naturalne, że ona dzisiaj jakby wychodzi na pierwszy plan z początkiem roku, ponieważ w ten sposób chcemy oddać jej uroczyście cześć, a to dlatego, że tak bardzo zaważyła na naszych losach, przyjmując zobowiązanie wobec Boga. To dokonało się w czasie zwiastowania, kiedy przyjęła Bożą propozycję, aby stać się matką Zbawiciela. W ten sposób weszła w dzieje zbawienia, ale także stanęła na naszych drogach i odtąd jest naszą matką i przewodniczką i pośredniczką i tą, której najbardziej ze wszystkich zależy, abyśmy byli zbawieni, bo ona przez fakt zgody na bycie Matką Zbawiciela podjęła się właśnie tego zadania, aby nas jako dzieci Bożych wszystkich doprowadzić do zbawienia. I dzisiaj Kościół czci ją jako Bożą Rodzicielkę. Tę prawdę wiary, ten dogmat wiary został, powiedział, ustalony czy uporządkowany dość wcześnie, bo już na Soborze w Efezie w 431 roku zebrani tam ojcowie soborowi, było ich razem około 200, orzekli, że Maryja jest prawdziwie Matką Boga, dlatego że jest Matką Jezusa Chrystusa, drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej. Odtąd ta prawda nas obowiązuje i jesteśmy wdzięczni, że mamy w niej kogoś wyjątkowego. Maryja, jak wspomniałem, prowadzi nas do Jezusa. W czasie, kiedy czytamy Ewangelię i kiedy ona występuje, to warto na wszystkie te elementy zwrócić uwagę, bo w każdym z tych wydarzeń, tak jak zwiastowanie, tak jak nawiedzenie świętej Elżbiety, jak całe wydarzenie z narodzeniem Pana Jezusa, potem Nazaret, potem jej obecność w Kanie Galilejskiej czy pod krzyżem, to każde z tych wydarzeń niesie w sobie jakąś wyjątkową naukę i ona jest dla nas tam przykładem. Takim przykładem, powiedziałbym, najmocniejszym po Panu Jezusie. Dlatego tak jest czczona w naszych sercach. Nie ze względu na nią samą, tylko jej chwała wynika z chwały Chrystusa, którego jest Matką. Dzisiaj, kiedy czytaliśmy pierwsze czytanie, nie za wiele razy w ciągu roku liturgicznego bierzemy fragment z Księgi Liczb, jest jedna z pierwszych ksiąg Starego Testamentu, Starego Przymierza, to zwraca dziś naszą uwagę ta treść na potrzebę tak mocno dzisiaj wypowiedzianą, brzmiącą jakby nakaz: błogosławcie. Trzeba by się tym naprawdę mocno przejąć. Nie zawsze umiemy docenić tej postawy, żeby być tymi, którzy błogosławią. Każdy z nas, kochani, każdy ma tę moc wynikającą z Chrztu Świętego i z tego, że żyjemy w łasce uświęcającej. I dzisiaj Pan Bóg przypomina nam, żebyśmy z tej dyspozycji chętnie i często korzystali. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. To jest, jeśli się tak dobrze zastanowimy, to jest niezwykła rzeczywistość, kiedy my wypowiadamy słowa błogosławieństwa. I w wielu wypadkach dobrze uformowani ludzie, dobrze uformowane rodziny bardzo często mają jakby w swoim rytuale, chociaż to nie powinno się nazywać, bo to nie jest rytuał, to jest coś, co wypływa, powinno wypływać z wiary i z takiego przejęcia się sprawami Bożymi, kiedy przy różnych okazjach wypowiada się wobec innych czy wobec wydarzeń słowa błogosławieństwa. Jak to czynią nieraz rodzice, kiedy na przykład usypiają dzieci, odchodzą, błogosławią. W tym jest coś wyjątkowego. Nie przedłużając, powiem tutaj z tego podwórka taki przykład, co to znaczy moc błogosławieństwa. Być może już kiedyś o tym wspominałem. Przyjechał tutaj do diecezji pewien inżynier niemiecki, który z naszym tutaj kapłanem mieli udać się na Litwę, żeby tam pomóc w instalacji nagłośnienia w jednej z katedr. I kiedy odjeżdżali, to ówczesny kapelan ze szpitala pobłogosławił ich. Wcale to nie było jakby umówione, oni nie prosili o to, ale ten Niemiec w lusterku to widział, że ksiądz Henryk pobłogosławił ich. Za kilka godzin nadeszła wiadomość, że na Litwie mieli bardzo poważny wypadek. Bardzo poważny. Kiedy policja przyjechała, zastała samochód całkowicie zdemolowany i stojących dwóch panów przy drodze. I pytają, czy nie wiecie, co się stało z pasażerami. A oni mówią, to my jesteśmy. Nikt nie chciał uwierzyć, że ci dwaj przeżyli ten wypadek. I do końca życia ten inżynier niemiecki wszemi wobec opowiadał, że nie miał innego przekonania. To było dla niego absolutnie pewnikiem. Tak pewne, że to błogosławieństwo stworzyło jakby aureolę nad wszystkim, co się potem wydarzyło. I to pozostawmy bez komentarzy, bo to jest oczywiste. Tak dzieje się, kiedy się czyni to mocą Bożą. I każdy z nas jest mocem, ba, powinien korzystać z tych zasobów mocy Bożej, aby dzieła Boże wzrastały w miłości i w bezpieczeństwie. A więc o błogosławieństwie była mowa, ale także była mowa o pokoju. Powiada autor, niech zwróci Bóg ku sobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Dzisiaj temat pokoju jest absolutnie na ustach wszystkich. I rozumiemy zagrożenie z zewnątrz, ale także rozumiemy, że wszystko to, co jest w naszej codzienności, jest bardzo kruche i że nam się trzeba naprawdę szczerze modlić o łaskę pokoju. I to wydaje się dla wszystkich zrozumiałe. Ale myślę, że trzeba trochę jednak rozjaśnić sam mechanizm, bo jest wiele nieporozumień. Co to znaczy wymodlić pokój? I jakimi drogami on może powrócić. Niepokój rodzi się w sercu konkretnych ludzi. To nie jest jakaś umowa wypowiadająca wojnę, nie. To wzbiera w ludziach. I w pewnym momencie, tak jak rzeka wylewa, tak z tych połączonych nienawiści wylewa się rzeka, która przekształca się w gwałtowne działanie. Taki jest scenariusz. A pokój jak się zaprowadza? Jedni mówią, od tego są politycy. Oni się powinni zabrać za to i oni są w stanie ułagodzić sprawy. Tak się nam wydaje. Inni mówią, wojskowi odpowiednia ilość broni, dobrze zorganizowane fronty i tak dalej. Nic bardziej mylnego. Więc gdzie szukać właściwej odpowiedzi? Trzeba sięgnąć do tego, jak się ten niepokój wkradł najpierw w serca ludzkie. I od tego trzeba zacząć. Trzeba wprowadzić pokój w serca ludzkie. A to oznacza łaskę nawrócenia. Więc proszę was także, żebyśmy dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj na modlitwie, prosili o łaskę nawrócenia tych wszystkich, którzy niosą w sobie zarzewie niezgody, nienawiści, niepokoju, złego działania. O łaskę nawrócenia serc. I ta nasza modlitwa niech podziała jak balsam, jak oliwa wylewana, jak to mówimy, na wzburzone fale. Tak, to jest jedyny i najskuteczniejszy sposób rozwiązywania wszystkich problemów. Nawrócenie, czyli zawrócenie ze złej drogi, a pójście drogą kierunku Boga, który zawsze czeka pełen miłosierdzia na tych, którzy się do Niego nawracają. I ostatnia sprawa. Rozpoczynamy nowy rok i czytamy w liście do Galatów, że jesteśmy kimś wyjątkowym. Nie jesteśmy niewolnikami, lecz synami. A Pan Jezus jeszcze powie, nie tylko synami jesteście, ale jesteście też dziedzicami, czyli spadkobiercami, tak jak to byśmy językiem współczesnym powiedzieli, całej Bożej fortuny. Kimś wyjątkowym jesteśmy i to w sobie szanujmy. Amen.